Dzieci są fajne, potrafią rozczulić taką modlitwą. Panie, dziękuję Ci, że możemy spędzać czas z rodziną. To muszę coś dzisiaj o rodzinie chyba powiedzieć. Miałem niedawno okazję dzielić się w takim trochę mniejszym, zamkniętym gronie historią ze Starego Testamentu. Dzisiaj chciałbym do niej nawiązać, może trochę w poszerzonej wersji, bo to ma być tło dla trochę ważniejszego przesłania. Jakiego przesłania i dlaczego w ogóle, myślę, że wybrzmi to w trakcie. Historia, która ma być tłem, może nie jest znana wam wszystkim dobrze. Wiem, że część z was studiuje Słowo Boże, ale to jest coś chyba mniej znanego czytelnikom Biblii. I dotyczy sytuacji Izraela, czyli wiemy już, że będziemy gdzieś tam otwierać Stary Testament, dotyczy takiego momentu w historii Izraela, kiedy Syryjczycy najeżdżali na Izrael. A konkretnie król Aramu nazywał się Ben-Hadad, to Aramejczyk albo inaczej Syryjczyk, najeżdżał na Izrael. Ta sytuacja dzieje się w II Księdze Królewskiej, w 6 i 7 rozdziale. Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie proszę drugą królewską na 6 rozdziale. Zobaczymy to tło, które jest ważne dla przesłania, jak powiedziałem, dzisiejszego słowa. Ta historia, która ma być tłem, zaczyna się w 6 rozdziale. W połowie tego rozdziału mowa jest o tym, że Ben-Hadad najechał na Izrael. Nie chcę tego na razie czytać, bo to kawałki tylko z tego przytoczę. Zaczęła się wojna. Co przynosi wojna? No zawsze to, co najgorsze. Nie można się spodziewać niczego dobrego po wojnie. Wojna jest dramatem sama w sobie. I rozsypuje na prawo i lewo strach, niepewność, czy przeżyjemy, kto przeżyje, kiedy się skończy. Ludzie nie mają nadziei na przyszłość. I tak było w tym czasie w Izraelu. Ludzie nie mieli żadnej nadziei na przyszłość. Zamiast dobrego, dostatniego życia, wszędzie była przerażająca pustka. A największa pustka była wówczas na talerzach. Bo wojna przynosi pustkę na talerzach. Ludzie po prostu nie mieli co jeść. Był tak skrajny głód wtedy, w tym czasie w Izraelu, że puszczały, jeżeli mogę to tak ująć, wszelkie hamulce człowieczeństwa. Jedzono, możecie czytać o tym 6:25, jedzono głowy osłów. Jedzono odchody gołębi. I to wszystkie były w astronomicznej cenie. Jak to w ogóle można jeść? No jeżeli nie ma nic do jedzenia, to jesz co jest. Mało tego, gdy tego zabrakło, to mamy też opis tragiczny, on nie jedyny w historii ludzkości, nie jedyny opisuje tę sytuację, ale ludzie zjadali siebie nawzajem. Jest to tam opisane w 26 rozdziale. Beznadzieja. Wojna, oblężenie. W takich realiach umiejscowiona jest ta historia. I teraz zaczyna się nasz 7 rozdział i chciałbym, żebyście do niego zerknęli, bo pierwszy werset tego 7 rozdziału zaczyna się tak. Wtedy. Ja bardzo lubię to słowo. Bo albo będzie jakieś przełamanie w tym tekście, albo coś się wydarzy konkretnego, może jest jakaś nadzieja. Wtedy Elizeusz powiedział, 2 Królewska 7:1, słuchajcie słowa Pana, tak mówi Pan, jutro o tej porze w bramie Samarii jedna miara mąki pszennej, nie głowy osła, ale mąki pszennej będzie za jednego sykla i dwie miary jęczmienia też za sykla. Jahwe, Bóg, który zawsze ratował człowieka, zapowiada przez swojego proroka Elizeusza wybawienie dla Izraela. Bo to była wojna Pana. Ludzie nie byli jej w stanie wygrać. Izrael nie był w stanie wygrać tej wojny. Ludzie mieli tylko dostrzec Bożą zapowiedź ratunku, którą przynosił im prorok, czekać na ten ratunek, a potem docenić, gdy on uratuje. Dostrzec, czekać i docenić. Ale jak to ludzie, pomimo tych zapowiedzi ratunku, pomimo tego, że Elizeusz prosto powiedział, to brzmiało to tak niewiarygodnie, że nikt nie uwierzył. Ratunek był tak nadzwyczajny, że dla ludzi był niemożliwy. Skąd to wiemy? Mamy na przykład takiego doradcę królewskiego, który w drugim wersecie mówi, co Pan może zrobić, okna w niebie? Jedne tłumaczenia mówią, że on to z takim sarkazmem nawet mówi, co Pan nam zrobi okna w niebie i da nam tego jedzenia? Choćby Pan zrobił okna w niebie, czy mogłoby się to stać? Dlatego mamy tych Izraelitów ściśniętych w miastach, w zamknięciu, nie czekających na ratunek, tylko wegetujących na śmierć. I wtedy na scenę tej naszej historii, która ma być tłem, wkraczają czterej ludzie. Czterej ludzie. Druga Królewska, siódmy rozdział. Trochę mało ważni ci ludzie, streszczę wam to, bo nie chcę tego całego czytać, ale mało ważni ludzie, bo trędowaci. No jakie znaczenie mają trędowaci czterej? W zasadzie muszę powiedzieć, że w okolicznościach wojny i oblężenia mają takie same znaczenie jak ci w tych oblężonych miastach. Bo wojna zrównuje wartość ludzi wszystkich do tej samej wartości. Każdy jest tyle samo wart. Czy jesteś trędowaty, czy jesteś królem, tyle samo. Ale ci nasi czterej znaleźli się w takim miejscu, kiedy Pan zaczął działać. Czterej ludzie znaleźli się w miejscu, kiedy Pan zaczął działać. Jak Pan działał? Szósty werset. Pan bowiem sprawił, że w obozie Syryjczyków słychać było turkot rydwanów, tętent koni i gwar wielkiego wojska. Mówili jeden do drugiego, oto król Izraela najął przeciwko nam królów chetyckich i królów Egiptu, aby na nas napadli. Wstali więc i uciekli o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie i osły, cały obóz tak, jak był, i uciekli, aby ratować swoje życie. I właśnie na tą sytuację wpadają nasi czterej bohaterowie. Czterej trędowaci. Trochę układam ten tekst, żeby łatwiej wam było zrozumieć, wam, którzy nie znacie tej historii. Jak wpadają? Piąty werset. Wstali więc o zmierzchu, teraz nasi czterej, wstali więc o zmierzchu, aby przyjść do obozu Syryjczyków. A gdy dotarli do końca obozu Syryjczyków, oto nikogo tam nie było. Ósmy werset. A gdy trędowaci dotarli do końca obozu, weszli do jednego namiotu, jedli, pili, wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, po czym poszli i ukryli to. Następnie wrócili, weszli do drugiego namiotu i również wynieśli stamtąd łup, odeszli i ukryli go. Kiedy siedziałem, czytałem tą historię, to sobie tak pomyślałem. Moja babcia by to podsumowała takim jednym hasłem. Trafiło im się jak ślepej kurze ziarnko. Myślę, że oni nie jedli dawno tak jak teraz. Myślę, że oni nawet nigdy tak nie jedli. Z pewnością nie trzymali w ręku tyle srebra i złota nigdy w życiu. Z pewnością nie mogli nabrać nigdzie srebra i złota tak jak teraz nabrali. I to wszystko, wiecie co, odbywało się w błogim pokoju. To było ich 5 minut na świecie. Wroga nie było, zaopatrzenie, nikt ich nie gonił, zapasy na emeryturę odłożyli, pokój. No ale cóż takiego w tej historii? Ale kiedy się już najedli, kiedy tak posiedzieli przy kawie, to mieli takie przemyślenia. I Biblia zanotowała te ich przemyślenia i do tego zmierzam. Biblia zanotowała te ich przemyślenia i chyba jest to warte tego, żeby przeczytać o tych przemyśleniach tych ludzi. Jak już się najedli, jak już posiedzieli w tym spokoju, mówią od 9 wiersza tak. Wtedy powiedzieli jeden do drugiego. Niedobrze czynimy. Ten dzień jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy. Jeśli będziemy czekać aż do brzasku, czyli inaczej poranku, spotka nas kara. Chodźcie więc teraz, pójdźmy i opowiadajmy o tym domowi króla. Warszawska Biblia mówi, poszli więc i zawołali na strażnika bramy miejskiej i tak dalej. Z tego tekstu, z tego tła można się dowiedzieć dwóch rzeczy. Że ci trędowaci ludzie nad czymś rozmyślali, coś przemyśleli, przetrawili, nie chodzi mi o to, co tam zjedli, tylko tą myśl. Przemyśleli powody dla swojego działania, a potem poszli. Jeszcze raz, to są dwie rzeczy i one są bardzo istotne. Zastanowili się, w jakim momencie życia się znajdują, dlaczego się znajdują w takim momencie, przedyskutowali to i podjęli rozmyślną decyzję. To jest bardzo ważna rzecz. Dopiero potem poszli. Zastanowili się i poszli. Poszli z dobrą nowiną do innych ludzi, że wróg już nie ma nad nimi władzy, że Bóg wygrał wojnę, że można wyjść z ukrycia, już nie trzeba siedzieć w zamknięciu, że jest przyszłość, pokój, zaopatrzenie, tak jak obiecał Pan Bóg. Rozumiecie, z jakiego powodu ta historia jest i może być i powinna być dla nas dużą inspiracją. Nie muszę tego szczególnie jakoś tłumaczyć. Dobrze jest wracać do takich historii na nowo i na nowo, bo przecież każdy, kto został uratowany dzięki Panu Jezusowi, rozumie to podobieństwo. Niedobrze robimy. Taka była ich refleksja. To są ich pierwsze słowa, potem jak się najedli, wypili sobie espresso, zjedli ciastko i mówią, niedobrze robimy, że tak sobie w swoim towarzystwie bezpiecznie siedzimy, ciesząc się rodzinnie z tego, co nas spotkało. Jakie były powody, które ich popchnęły do tego, żeby pójść? Wiecie, ja sobie czasem zadaję takie trywialne pytania, takie proste. Zastanawiam się, czemu ludzie podejmują decyzje. Co się z nimi stało? Ja myślę, że to chyba dosyć jasne jest, że ich ruszyło sumienie. To jest coś, co Pan Bóg wszczepił ludziom do głów. To nie jest produkt ewolucji. Tego się nie da wyprodukować. Sumienie ich ruszyło, że zatrzymują dobrą nowinę. Dosłownie tam, gdzie jest mowa w Biblii, ten dzień jest dniem radosnej nowiny. Niektóre tłumaczenia mówią dobrej nowiny. Na przykład warszawsko-praska Biblia tłumaczy, to jest dzień dobrej nowiny. To z jakiego powodu poszli? Żeby powiedzieć ludziom króla? Z powodu innych ludzi poszli. Ze względu na tych innych poszli. Oni wiedzieli, że tam ci inni cierpią z głodu, że umierają ze strachu, z beznadziei i sumienie ich ruszyło, że oni się najedli, cieszą, może coś zaśpiewali, są bezpieczni, odpoczywają, a w tym czasie ktoś ginie i może nie dotrwa do rana. Oni mówią, chodźmy szybko. Nie możemy czekać do rana. To jest pierwszy powód. Rozejrzeli się dookoła, na prawo i lewo. Ale jest też drugi powód. Oni się obawiali odpowiedzialności. Co się stanie, jak nie powiemy o tym działaniu i ratunku? Jeśli będziemy czekali aż do, Biblia Gdańska mówi, jeśli będziemy czekali aż do zaranku będziemy winni grzechu. Warszawsko-Praska mówi, lecz w pewnej chwili zaczęli sobie mówić, źle zrobiliśmy, dziś wypada dzień dobrej nowiny, jeśli będziemy milczeli aż do rana, spotka nas słuszna kara. To drugi powód, z jakiego poszli. Pierwszy powód to byli ludzie, pomyśleli o tych, którzy siedzą w zamknięciu, ze strachu, się trzęsąc, umierając z głodu, a drugi powód to pomyśleli o swojej odpowiedzialności do Boga. Spotka nas słuszna kara. No, któż mógłby ich pokarać? I te dwa powody spowodowały, że ci ludzie przemyśleli sprawę i poszli. Od tego momentu po ciastku i kawie ci ludzie zaczęli mieć ważną misję. Normalnie misję mieli. Iść i opowiedzieć. Koniec tła. A jak to jest z nami? Z jakiego powodu my zanosimy dobrą nowinę? Bo przecież taka nas dotknęła. Dlaczego my to robimy? Dlaczego chcemy to robić? Przecież to jest trudne zadanie, zajmuje czas, pieniądze, energię. Można by to wszystko wykorzystać na inne, równie dobre rzeczy albo wartościowe rzeczy, niekoniecznie związane z Bogiem. Po co my to robimy? Czy zastanawialiście się nad tym? Niektórzy by powiedzieli w tym momencie, no przecież to jest oczywiste. Co za temat? Oczywiste. A zastanawiałeś się nad tym dłużej niż minutę? Czemu idziesz do innych z dobrą nowiną? Z jakiego powodu? To chyba ważne, z jakiego powodu my robimy rzeczy. To czy tamto. W naukach przyrodniczych określa się człowieka mianem homo sapiens, czyli człowiek, istota rozumna. Dlaczego? Bo Pan Bóg obdarzył nas w rozum. Do używania, nie żeby się między uszami gdzieś tam obijał, tylko po to, żeby myśleć, planować, zastanawiać się, podejmować działania. W Przypowieściach Salomona jest taki fragment, roztropny zastanawia się nad swoimi krokami. Przecież my jesteśmy roztropni. A cała Biblia w Nowym i w Starym Testamencie mówi o tym, Paweł mówił, mówię do was jak do rozsądnych, czyli do takich, którzy myślą. My robimy rzeczy, dlatego że zastanawiamy się, przemyślimy, rozważymy, podejmujemy decyzje i działamy. I tak jest w życiu chrześcijańskim od samego początku. Kwestia nawrócenia to jest przemyślana decyzja i kwestia życia z Bogiem to są przemyślane decyzje. Tak czy nie? Oczywiście. Wiecie, nie było mnie ostatnio na świadectwach ludzi, którzy w czwartek opowiadali, jak się nawrócili. Ja to chętnie słucham. Chętnie słucham tego, bo podczas takich świadectw można usłyszeć o tym, co motywowało człowiekiem, żeby się nawrócił. To był jakiś proces w głowie. Najpierw to się zaczyna od głowy, potem idzie cała reszta człowieka. Zaczyna się od przemyślenia, że człowiek chce zmiany swojego życia, nie bo mama albo tata każe, albo kaznodzieja z kazalnicy, tylko bo ja to przemyślałem i ja chcę coś zmienić. Widać przemyślenie. Widać, jak człowiek myśli, że skoro jedynym logicznym wytłumaczeniem powodu, dla którego świat istnieje, my znamy procesy, jakie się toczą w świecie, wiemy, że świat się rozwija, może kosmos się nawet rozciąga, ale kto go powołał do życia? Jedynym logicznym rozwiązaniem jest kreator, ktoś, kto wprawił to w ruch, bo nic nie mogło wybuchnąć. Wiemy, że skoro jest już ten Bóg i skoro ustanowił pewne zasady moralne, można nawet o nich przeczytać, a ja je codziennie depczę, no to co się stanie ze mną, jak stanę kiedyś przed tym Bogiem? Chcę to zmienić, ale sam tego nie potrafię. Wiecie, to jest tylko taki zalążek. Człowiek myśli nad tym, w jakim jest momencie. To jest do nawrócenia. Bez użycia głowy, przemyślenia, rozsądku, człowiek się nie nawróci. Nie ma takiej możliwości. Ale też nie można po nawróceniu żyć bez używania rozsądku, głowy, rozumu, który Pan Bóg dał. Paweł pisał o chrześcijańskim życiu jako o czymś, w co zaangażowany jest cały czas rozum, logikos. Wczoraj zresztą siedząc trochę nad tym słowem, nasz drogi brat Daniel, pozdrawiamy go serdecznie, dzisiaj ma być wypisany ze szpitala, puścił na naszej grupie taki fragment. On idealnie odpowiada temu, co chciałem powiedzieć. Rzymian 12:1-2. Paweł pisze do ludzi wierzących. Pisze tak: proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. Taka to jest wasza, i tu w greka mówi, rozumna służba. Warszawska mówi duchowa, ale to trochę nie oddaje tej myśli. Taka jest logikos, służba wasza, rozumna. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale znowu dosłownie przeczytam, dawajcie się przemieniać odnowieniem waszego umysłu. To jest wpływ na głowę, na umysł. Wiecie, chrześcijanin często się postrzega jako ludzi, którzy nie używają głowy, rozumu. To jest głupia wiara, ślepa wiara, nic bardziej mylnego. Nie ma nic bardziej poukładanego na świecie, jak to, co pisze Biblia, to jest wszystko rozumne w pierwszej kolejności. Wracam do głównego wątku. To jakie są powody do tego, że idziemy z Ewangelią? Wiecie, to jest proste pytanie. Jakie są powody do tego, że my idziemy z Ewangelią, że niesiemy dobrą nowinę? Wczoraj zadałem to pytanie pewnej osobie. No co jest powodem do niesienia Ewangelii światu? Jaka odpowiedź? Możecie sobie teraz sami dla siebie. No bo przecież tak pisze w Słowie, nie? Przecież pierwszym powodem doniesienia Ewangelii jest to, co wszyscy wymieniają na początku. Mówią, bo Pan tak powiedział. Co powiedział? Idźcie. Powiedział tak? Mateusz 28 na przykład. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, zanurzając dosłownie, nie chrzcząc, a zanurzając w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A Dzieje Apostolskie 1:8 mówią, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei i aż po krańce ziemi. No to idziemy. I w zasadzie trudno z tym dyskutować, bo jeśli Pan mówi coś w takim trybie rozkazującym, idźcie, to my jako uczniowie, my jako słudzy, jako niewolnicy robimy, co Pan mówi. Idziemy. I posłuszeństwo słowu jest zdecydowanie biblijnym powodem do ewangelizacji. Ale my robimy rzeczy nie dlatego tylko, że tak trzeba. Przecież my robimy te rzeczy myśląc nad tym, dlaczego tak trzeba. Tak jak ci ludzie, którzy się zastanawiali, dlaczego chcą iść do innych. Czy przychodzisz tu, bo tak trzeba? Czy czytasz Biblię, bo tak trzeba? Czy modlisz się, bo tak trzeba? Chyba stoi coś głębszego za tym, tak trzeba. Wiecie, ja wiem, że my chętnie wykonujemy polecenia Pana Jezusa, ale nie dlatego tylko, że tak trzeba. Chociaż czasem niestety z przykrością można zauważyć, że niektórzy nawet pamiątkę traktują, bo tak trzeba. Bo Pan powiedział, to trzeba zrobić. Nie. To jest duży przywilej i my to chcemy robić. My przychodzimy, bo chcemy. My czytamy Biblię, bo chcemy. My się modlimy, bo chcemy, bo potrzebujemy. Nie dlatego, że tak trzeba. Czy tak samo jest z ewangelizacją? Czy niesiemy Ewangelię, dobrą nowinę, bo tak trzeba i koniec? Ci czterej mieli swoje dwa powody. Bóg był powodem, czuli odpowiedzialność przed Bogiem, i ludzie byli powodem, bo ich rodacy gdzieś umierali. I u nas jest podobnie. Przemyśleliśmy, mam nadzieję, i niesiemy dobrą nowinę z dwóch powodów. Zacznę od tej głównej. Ze względu na Boga. My niesiemy Ewangelię, dobrą nowinę, opowiadamy, co zrobił Pan Jezus na krzyżu ze względu na samego Boga. A dokładnie? Znamy Boga i zakochaliśmy się w tym Bogu, a On zaszczepił w nas część swojej natury. To mamy przemieniony umysł, czy nie? Dawajcie się przemieniać przez przemieniony umysł. My mamy już ten umysł przemieniony. To jest ta przemiana, o której Pan Jezus mówił Nikodemowi. Narodzenie na nowo, narodzenie z góry. Musisz mieć nowe wnętrze. Tylko Pan Bóg może dać ci to nowe wnętrze. Jakie to ma znaczenie, że mamy część Bożej natury? Wiecie, my znamy Boga i wiemy, jakie są Boże zamiary wobec ludzi. My zrozumieliśmy to, że Bóg nie zaprojektował świata w taki sposób, jak go widzimy. Że Bóg nawet nie doprowadził świata do takiego miejsca, w którym jest dzisiaj, gdzie są wojny, wyzysk, kłamstwo, dziadostwo wszelkiej maści. To ludzie sobie to sprowadzili. On powiedział, ten Bóg, który zaprojektował ten świat dla dobrego życia dla człowieka, powiedział, że nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, żeby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. To dotyczyło życia na ziemi. Ba, więcej, on nie ma upodobania w tej drugiej śmierci człowieka, śmierci wiecznej. Drugi Piotra mówi, że on nie chce niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby wszyscy się nawrócili, w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Dlatego właśnie Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, to jest największy dowód tego charakteru Boga. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I każdy, kto w Niego wierzy, wie, że nie zginął, ale ma życie wieczne. Miał być dzisiaj urodziny, tak sobie pomyślałem teraz. Ratunek człowieka, samo zbawienie i opowiadanie o tym zbawieniu z punktu widzenia Boga to jest sprawa rodzinna. Wiecie, dlaczego to jest sprawa rodzinna? Miało być o rodzinie. To jest sprawa Ojca, który dał swojego Syna, zaprojektował cały ten proces zbawienia i pragnie, żeby Ewangelia o tym Jego ratunku niosła się po świecie. To jest sprawa Syna, który dał samego siebie i powiedział do uczniów, idźcie o tym opowiadajcie. To jest sprawa Ducha Świętego, który daje Kościołowi, zgromadzeniu dary i chce przez te dary Kościoła opowiadać ludziom, wzywać ludzi, żeby wszyscy się upamiętali. No to jest najważniejsza informacja we wszechświecie. Ewangelia, dobra nowina, to jest sprawa rodzinna z punktu widzenia Boga. A my zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej? Oczywiście. Zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej. Myśleliście nad tym, że skoro zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej, to stało się to również naszą sprawą? Bo to sprawa rodzinna. Bo ratowanie innych to jest sprawa rodzinna. Ojciec, Syn, Duch Święty i wy, powiedział Pan Bóg. I wy, i ty, i ty, i ty, i ty. Bo to jest sprawa rodzinna. Czy zastanawialiście się nad tym, że niesienie dobrej Ewangelii to sprawa rodzinna? To jest niesamowite, że ci czterej ludzie, nawiążę jeszcze do nich, znaleźli się w tamtym czasie, w tym miejscu, gdy Pan działał. Tacy czterej, powiedzielibyśmy z marginesu. To jest niesamowite, że w sprawie życia wiecznego Bóg wykorzystuje nas, zwykłych ludzi, takich mało ważnych, bez urazy. Po prostu, takich nas. To jest niesamowite, że choć jestem nikim, mam możliwość opowiadania wszystkim o kimś, kto może uratować każdego. A co jeśli ja tego nie czuję? Takie modne słowo dzisiaj. Ja tego nie czuję, że ja muszę opowiadać Ewangelię na prawo i lewo. To najpierw musisz sobie zadać pytanie, czy jesteś na nowo narodzony. Bo każdy, jeszcze raz, każdy nowonarodzony ma naturalną skłonność do tego, żeby dzielić się Ewangelią. Był kiedyś taki autor wielu książek biblijnych, Spurgeon, był słynny z takich czasem dosadnych wypowiedzi. On powiedział, cytuję, każdy chrześcijanin jest albo misjonarzem, albo oszustem. To działa mniej więcej tak. Doświadczyłeś, opowiadasz. Nie doświadczyłeś zbawienia, nie opowiadasz. To jest proste. Dlatego nie tylko apostołowie nieśli dobrą nowinę. Nie tylko dzieje się to w niedzielę z tego miejsca, nie tylko dzieje się to w namiotach ewangelizacyjnych, ale to się działo na przestrzeni świata w różnych miejscach i okolicznościach. Zobaczcie, że Filip, chociaż nie był apostołem, głosił gdzie? Przy autostradzie. Droga szybkiego ruchu, stoi Filip. Siada komuś do auta i opowiada Ewangelię. Tak by to dzisiejsza wersja tego była. Nad rzeką jak Paweł z Tarsu, przy źródełku jak Robert z Żor, w gabinecie dentystycznym jak Anna Sknurowa, w więzieniu, w szkole, w sali gimnastycznej jak Piotrek czy Darek, w różnych miejscach. Czujecie tą odpowiedzialność? Niedobrze zrobimy, gdy zataimy, mówią ci ludzie, tych czterech. Niedobrze zrobimy, gdy zatrzymamy to dla siebie, bo ten dzień dzisiaj jest dniem radosnej wieści. Jak to można zataić? Prawdę o Bogu, o Jego charakterze, o zamiarach, o całej pracy, którą wykonał. Jak można zataić, że jest możliwość dostępu do Boga? Przyglądałem się Pawłowi ze względu na Boga, jak on głosił Ewangelię. Zastanawiał się nad tym. I on najpierw pisze, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Tak napisał w liście do Rzymian. W Koryntian zaczyna w pierwszym, mówi, jest to mi chlubą, ale potem dodał coś, co mnie zastanowiło. A biada mi, gdybym nie głosił. To był człowiek, który się zastanawiał nad powodami, co dostał do rąk, jaki to ma wielki skarb, czy to można zatrzymać tylko dla siebie. Jak to zataić? Że Bóg to, co obiecał, to wykonał. Jak nie powiedzieć o Jego wierności, o tej niezasłużonej miłości do człowieka? Jak zataić takiego Boga przed ludźmi? Dlatego nie jest normalne dla człowieka, który jest, mówi, że jest nawrócony, nie opowiadać o tym na prawo i lewo. Wiecie, nie powiedzieć o tym rozmyślnie, z niedbalstwa czy z lenistwa, to jest zlekceważyć samego Boga. Czy to jest wystarczający powód do tego, żeby głosić Ewangelię? Mówię jak do ludzi rozsądnych. Czy to jest wystarczający powód, skoro mamy część Bożej natury i wiemy, jak można pogodzić się z Bogiem? Czy to nie jest wystarczający powód? Ze względu na Boga powinniśmy głosić dobrą nowinę. Ale ci czterej poszli też z drugiego powodu. Pamiętacie, że mówiłem o dwóch powodach. Jeden jest poziomy, jeden jest pionowy. Bóg jest powodem głoszenia dobrej nowiny, ale też ludzie są powodem głoszenia dobrej nowiny. Teraz trochę o tym drugim. Tych czterech trędowatych poszło z dobrą nowiną z powodu innych ludzi, tych zamkniętych w miastach, w domach, głodnych, wystraszonych, bez nadziei i bez przyszłości. Wiecie, to byli ludzie, którzy siedzieli w tej niewoli, nie musieli tam siedzieć. To jest ciekawe. Co za paradoks. Wojna wygrana, Bóg już wszystko załatwił, a ci siedzą zaryglowani i nie wychodzą, bo nie wiedzą. Nikt im nie powiedział. Jak piękne są nogi tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Niedobrze czynimy. Ja myślę, że jak oni jedli, cokolwiek tam jedli i cokolwiek tam popijali, to myślę, że jak żuli to coś, co jedli, to im to stawało w gardle. I to tak się musiało zacząć. Bo myśleli sobie, no, jemy tu pizzę, mamy fajną trawę, fajnie się tu spotykamy, mamy fajne spotkania, ale tam ludzie giną. Jak my tak możemy tylko rodzinnie się poklepywać i fajnie nam tu jest? Niedobrze czynimy. Ten dzień jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy. A przecież mogli sobie pomyśleć. Nagrody za to raczej nie dostaniemy, nie? My trędowaci, jak im powiemy. Już i tak nas nie wezmą do siebie. Nikt z nas nie weźmie do domu, nie? Dalej będziemy trędowatymi, nasza sytuacja się nie zmieni. Mogli pomyśleć tak, może nawet nas nie posłuchają i zlekceważą, obrzucą wyzwiskami, może i kamieniami. Szkoda zachodu, nie idziemy. Mogli pomyśleć, to jest częsta wymówka dzisiejsza, niech im kto inny powie, przecież i tak się kiedyś dowiedzą. Ale tych czterech ludzi ruszyło sumienie. Posłuchajcie, bo to jest ważne przesłanie. Oni wiedzieli, że zatajenie wiadomości, która może uratować życie, która może dać radość, pokój, wytchnienie, to jest największe okrucieństwo, jakie człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi. Masz w ręku, wiesz jak działa i nie powiesz drugiemu. To jest największe okrucieństwo, jakie możesz zrobić drugiemu człowiekowi. Jeżeli to dotyczy rzeczy ziemskiej, mówimy o okrucieństwie. A co dopiero, jeżeli mówimy o skutkach wiecznych? Ale u nas czymś więcej niż tylko poruszonym sumieniem powinno być motywowane głoszenie dobrej nowiny. Tak pomyślałem sobie o przykładach, jest ich cała masa w Słowie Bożym. Pamiętacie Esterę? Robiliśmy na początku tego roku na grupie wyjazdowej Księgę Estery. Piękna księga. Wszyscy pewnie pamiętają te słowa Estery, które ona wypowiada. W pewnym momencie Estera w 8:6 mówi tak. Jakże bowiem mogłabym patrzeć na to nieszczęście, które spotka mój lud? Jak mogłabym patrzeć na zgubę mojej rodziny? Ale tam z jej rodziny był tylko jej wuj. Jej chodziło o wszystkich ludzi. Jej chodziło o wszystkich Izraelitów, którzy byli dookoła. Ona położyła swoje życie na szali, żeby uratować innych. Paweł, przykład jeden ze starego, drugi z nowego. Paweł był tak zatroskany życiem swoich rodaków, swoich Izraelitów, mówi w liście do Rzymian, że odczuwa wielki smutek i żal z powodu tych nienawróconych Żydów. I powiedział coś, co do dzisiaj nie potrafię tego do końca zrozumieć. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. To jest coś niesamowitego. To nie było tylko poruszone sumienie. To było coś więcej. Dla niesienia dobrej nowiny. Tym, co pchało apostołów i nieapostołów, uczniów, pisać Ewangelię, listy, podróżować, znosić biczowania, niewygody, stać przy drodze, podnosić trud szkolenia innych. 2 lata Paweł uczył w szkole Tyranosa. To wszystko było okupione zawsze wysiłkiem. Zajmować się innymi ludźmi, opowiadać przy okazji, jak Bóg uratował człowieka. To wszystko wynika z miłości do ludzi, którą Bóg zaszczepił w serca ludzi wierzących. Niesienie dobrej nowiny wymaga dostrzeżenia potrzeb innych. Wymaga uwrażliwienia się na innych ludzi. Albo wiecie co, mówiąc krótko, prosto i dosadnie. Musisz popatrzeć na innych ludzi oczami Boga. Że oni są w potrzebie. Że ci, którzy ciebie mijają codziennie w sklepie, w pracy, w tramwaju, na uczelni, że to są ludzie, którzy idą na zginienie. Oni nie wiedzą, że wolność nastała w Chrystusie, że możesz być uwolniony od kary, od winy, od grzechu. Oni tego nie wiedzą. Wtedy będziesz o nich zabiegał, jak popatrzysz na nich oczami Pana Jezusa. A jeśli nie masz takiego nastawienia, to nie możesz głosić dobrej nowiny. Zauważcie, że to tak jako dodatek. Idę już do końca. Zauważcie, że ci czterej ludzie z drugiej królewskiej, oni byli zatroskani losem innych Izraelitów, ale oni nie zrobili wszystkiego, co było w ich mocy, żeby tamtych przymusić do odryglowania tych drzwi. Oni nie narzucali swoich poglądów, nie wymuszali niczego. Oni nie bronili szczególnie zapalczywie. Tak, Pan uratował. Nie, oni po prostu poszli opowiedzieć dobrą nowinę. Ewangelizacja nie polega na tym. Dobra nowina, opowiadanie dobrej nowiny nie polega na tym, żeby robić wszystko, byleby przeciągnąć, przekonać drugiego człowieka do Chrystusa. To tak nie działa. Z pewnością nie polega to na narzucaniu jakichś poglądów, nawet tych biblijnych. Polega to na zabieganiu o innych. Bo przecież Świat jest ciągle w mrokach ciemności. Wiecie, muszę się nie zgodzić z paroma rzeczami, które tu dziś padły, a z jedną. My już nie mamy mrocznych dni. My nie przechodzimy przez mroczne dni. My mamy chwilowy ucisk, chwilowe trudności na tym świecie. Ale kto z nas może powiedzieć, że jesteśmy w mrokach ciemności? Czy jakiś mrok nas dotyka? Nie, z punktu widzenia wieczności przeszliśmy z ciemności do światłości. Przed nami jest świetlana przyszłość, co nie znaczy, że na tym świecie nie będzie chorób, że wszystko pójdzie jak z płatka, ale to nie ta ciemność. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. To mógł powiedzieć Pan Jezus, bo On przechodził przez ciemną dolinę. To co mamy robić? W kontekście tych ludzi, którzy nas otaczają, zabieganie o innych, Paweł to ładnie streścił w 2 Koryntian 4:2. Ja tylko dwa słowa z tego chcę. W 2 Koryntian 4:2 Paweł, pisząc o opowiadaniu Ewangelii, mówi o krótko, ujawnianiu prawdy. Tam jest słowo, które idealnie, zwrot, który idealnie pasuje do tego, co zrobili ci czterej. Bo ci czterej poszli i ujawnili prawdę. Jakie jest nasze zadanie? Idź, ujawnij prawdę. Jaką prawdę? Że w Chrystusie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie droga do Boga jest szeroko otwarta. Kropka. To jest prosty kręgosłup Ewangelii. Reszta należy do Boga. To Bóg będzie przekonywał, to Bóg będzie działał, tak jak z Lidią w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Lidii Pan przygotował serce, a Paweł powiedział, co miał powiedzieć. To Bóg pracuje w sercach, ale Paweł miał powiedzieć. Kończąc, miało być dzisiaj proste przesłanie. Ci czterej trędowaci z tej naszej historii, która jest zaledwie tłem, oni przemyśleli, dlaczego powinni pójść, i powiedzieli tak, niedobrze jest, jeśli będziemy milczeć. I poszli. Niedobrze jest milczeć, bo ten dzień jest dniem radosnej nowiny. I poszli. Ze względu na Boga poszli, tak jak my, aby powiedzieć, jakim On jest naprawdę, że dotrzymuje słowa, że jest wierny, że ratuje człowieka i ze względu na ludzi, tych, którzy nie wiedzą. Są takie dwa przykazania na koniec końców. Są takie dwa przykazania w Torze, one są powtórzone w Nowym Testamencie. Na nich opiera się całe prawo i prorocy. Wiecie, jakie to dwa przykazania? One idealnie pasują, ten fundament Tory idealnie pasuje do tej sytuacji. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A drugie, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego, większego przykazania od tych. I te właśnie się aktualizują w niesieniu dobrej nowiny. Niesienie dobrej nowiny to jest podwójnie sprawa rodzinna, jak już dziś mówimy o tej rodzinie. To jest sprawa rodzinna, bo my zostaliśmy włączeni do rodziny Bożej. Więc angażujemy się w to, co angażuje się Pan Bóg. A w co się angażuje Pan Bóg? Cały czas do końca tego świata, jaki znamy, angażuje się w ratunek człowieka, bo on nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale to też sprawa nasza rodzinna, taka rodzinna, bo jak to robisz, że przechodzisz codziennie milcząc obok tych ludzi, którzy giną? To opowiadanie dobrej nowiny to sprawa rodzinna. Wiecie, pomyślałem sobie, że za tydzień ma się chyba zacząć obóz, tak? Pierwszy. Tu przyjedzie bardzo wielu młodych ludzi. Będą gry, zabawy, dobry czas i fajnie, że dzieciaki mogą w tym miejscu coś takiego doznać. Ale żebyśmy nie minęli, że najważniejszą rzeczą jest powiedzieć tym młodym ludziom, tak jak to dziś słyszeliśmy u Michała, Panie, dziękuję Ci, że jako 20-latek mogłeś dotrzeć do mnie. To jest największa radość, że w tak młodym wieku człowiek może się nawrócić. Na tym się powinniśmy skupić. Będziemy jechali na urlopy, bo zaczyna się czas wakacji. Będziemy nowych ludzi mieli. Dostaniecie może w jakimś miejscu ludzi przy stoliku, którzy będą się zastanawiać, a co oni tam szepczą pod nosem. Może warto podziękować. Panie, dziękujemy Tobie nie tylko za to jedzenie, ale za to, że nas uratowałeś i już nie musimy siedzieć w tych mrokach ciemności. Niech się nawiąże rozmowa. W pracy, na ulicy, w kolejce, w warsztacie. Wojna jest wygrana. Pan nas uratował. Niedobrze zrobimy, jeśli zachowamy to dla siebie. Bo to sprawa rodzinna. Opowiadanie Ewangelii jest sprawą rodzinną. Amen.